Kiedy Monte Cristo przyglądał się owemu portretowi z taką samą uwagą, rozpatrując szczegół po szczególe, jaką poświęcił był wizerunkowi kobiety, otworzyły się drzwi boczne i stanął oko w oko z hrabią de Morcerf. Hrabia miał lat najwyżej 45, ale wyglądał przynajmniej na 50. Czarne brwi i wąsy osobliwie kontrastowały z włosami niemal całkiem siwymi, ostrzyżonymi na jeża, jak zwykle u wojskowych. Ubrany był po cywilnemu, butonierkę zdobiły wstążki rozmaitych orderów. Ruchy miał wcale dystyngowane, a wszedł z niejakim pośpiechem. Monte Cristo czekał, nie postąpiwszy ani kroku. Myślałbyś, że nogi wrosły mu w posadzkę. Nie odrywał wzroku od oblicza hrabiego de Morcerf. — Ojcze — rzekł Albert. — Mam honor ci przedstawić pana hrabiego de Monte Cristo, owego szlachetnego przyjaciela, którego m miał szczęście spotkać w znanych ojcu i trudnych okolicznościach. — Jakże nam miło powitać u nas pana — powiedział hrabia de Morcerf, kłaniając się z uśmiechem. — Wyświadczyłeś pan naszemu domowi, uratowawszy mu jedynego dziedzica przysługę, za którą póki życia będziemy wdzięczni. To mówiąc, wskazał gościowi fotel i sam usiadł naprzeciw okna. Monte Cristo, sadowiąc się we wskazanym fotelu, ustawił go tak, aby pozostawszy w cieniu sutych aksamitnych zasłon, wyczytać z twarzy hrabiego znużonej i smutnej historię utajonych zmartwień, które zapisały się w przedwczesnych zmarszczkach. — Małżonka moja — ozwał się Morcerf — robiła właśnie toaletę, kiedy syn kazał ją uprzedzić o pańskiej wizycie. Z wielką radością powita pana hrabiego. Za 10 minut będzie w salonie. Wielki to zaszczyt dla mnie, rzekł Monte Cristo, że w dzień mojego przyjazdu do Paryża zawarłem znajomość z człowiekiem równie sławnym, jak wybitnym. Fortuna, wyróżniwszy pana hrabiego, nie omyliła się tym razem. Dziwię się tylko, że na polach Metydży albo w górach Atlasu nie znalazła jeszcze marszałkowskiej buławy, aby zaofiarować ją panu.
Wycofałem się ze służby wojskowej, proszę pana, odparł Morcerf, zarumieniwszy się z lekka. Za restauracji mianowany zostałem parem, brałem udział w pierwszej kampanii, służąc pod marszałkiem de Beaumont. Mogłem więc ubiegać się o dowództwo i kto wie, jak obróciłyby się sprawy, gdyby linia starsza pozostała na tronie. Ale widać, rewolucja lipcowa była tak udana, że mogła sobie pozwolić na niewdzięczność. Okazała ją więc każdemu, kto nie służył za cesarstwa. Złożyłem tedy dymisję, boć kto zdobył szlify w boju, nie umie manewrować na śliskich posadzkach salonów. Rozstałem się z szablą, przerzuciłem się do polityki, poświęciłem się przemysłowi, studiuję sprawy techniczne. Miałem na to ochotę, służąc 20 lat w wojsku, ale nie miałem czasu.
Dzięki takim poglądom naród pański guru jest stale nad innymi, odpowiedział Monte Cristo. Pan, szlachcic z wielkiego rodu, człowiek majętny, zgodziłeś się zacząć karierę wojskową od skromnego żołnierza. To bardzo rzadkie. Następnie jako generał, par Francji, komandor Legii Honorowej, zgadzasz się pan terminować po raz wtóry, mając tylko te nadzieje i spodziewając się tylko tej nagrody, że któregoś dnia będziesz użyteczny dla bliźnich. O, panie hrabio, to naprawdę piękne, mało to wzniosłe. Albert spoglądał na Monte Cristo i słuchał go ze zdziwieniem. Nie widział jeszcze, aby poglądy tego rodzaju napawały go entuzjazmem. Niestety, mówił cudzoziemiec, pragnąc zapewne pocieszyć hrabiego, który na jego słowa zachmurzył się z lekka, we Włoszech ludzie są inni. Rozwijamy się wedle praw naszego gatunku, zachowując niby drzewa wciąż to samo listowie i rozmiary, często nikomu całe życie nieprzydatni. Ależ proszę pana, dla człowieka tak wybitnego Włochy nie mogą być ojczyzną. Francja wyciąga ręce do pana. Odpowiedz na jej wezwanie. Francja może nie wszystkim okaże niewdzięczność. Własne dzieci traktuje po macoszemu, ale wobec cudzoziemców bywa zwykle wielkoduszna.
Mój ojcze, uśmiechnął się Albert, widać nie znasz pana hrabiego. Obojętne mu są świetności tego świata. Pan hrabia nie szuka zaszczytów, wystarczają mu tytuły, które można wpisać do paszportu.
Nikt jeszcze nie określił mnie w słuszniejszych słowach, odparł cudzoziemiec.
Będąc panem swojej przyszłości, westchnął Morcerf, wybrał hrabia drogę usłaną różami.
O, właśnie, proszę pana, odpowiedział Monte Cristo z właściwym sobie uśmiechem, którego malarz nigdy nie odda, a fizjonomista nigdy zanalizować nie zdoła.
Gdybym nie lękał się znudzić pana hrabiego, ozwał się generał, zachwycony manierami Monte Cristo, zawiózłbym pana do izby, bo dziś sesja ciekawa dla każdego, kto nie zna naszych nowożytnych senatorów.
Będę panu niezmiernie zobowiązany, jeśli raczysz pan ponowić kiedyś tę propozycję, bo dziś mam niepłonną nadzieję, że będę jeszcze przedstawiony pani hrabinie.
O, mama właśnie nadchodzi, zawołał Albert.
Monte Cristo, obejrzawszy się szybko, zobaczył panią de Morcerf. Stała w drzwiach przeciwległych do drzwi, którymi wszedł jej mąż. Nieruchomej i bladej opadła ręka, którą nie wiadomo dlaczego wsparła się o złoconą futrynę. Stała tak już od paru chwil, słuchając ostatnich słów cudzoziemskiego przybysza. Na widok hrabiny Monte Cristo podniósł się i skłonił głęboko. Ona zaś odpowiedziała ukłonem milczącym i ceremonialnym.
— O, cóż ci się stało, moja żono? — zagadnął generał. — Czyżby w salonie było za gorąco?
— Niedobrze ci, moja mamo? — zawołał wicehrabia, biegnąc ku Mercedes. Podziękowała im uśmiechem. — Nie — odrzekła. — Wzruszyłam się nieco, ujrzawszy po raz pierwszy pana hrabiego. — Gdybyś nie zechciał pan wtedy interweniować, bylibyśmy dziś pogrążeni w żałobie i łzach. — Panie hrabio — mówiła generałowa, zbliżając się doń krokiem majestatycznym, królewskim. Ocaliłeś życie mojemu synowi, za to dobrodziejstwo błogosławię pana. A teraz dziękuję serdecznie, żeś dał pan nam sposobność, byśmy wyrazili ci wdzięczność. Dziękuję tak, jak pobłogosławiłam pana ze szczerego serca. Hrabia skłonił się jeszcze głębiej, a był jeszcze bledszy niż Mercedes.
Łaskawa pani, ozwał się. Zbyt hojnie wynagradzacie mnie państwo za czyn bardzo zwyczajny. Ocalić człowieka, zaoszczędzić skryzoty ojcu, strapienia matce, to nie czyn dobry, ale po prostu ludzki.
Na te słowa, wymówione łagodnie i nadzwyczaj uprzejmie, pani de Morcerf odpowiedziała z głębokim wzruszeniem.
Wielkie to szczęście, że mój syn zyskał pańską przyjaźń. Dzięki Bogu za to zrządzenie.
I Mercedes uniosła piękne oczy do nieba z wdzięcznością tak wielką, że zabłysły w nich łzy. Pan de Morcerf podszedł do niej.
— Przeprosiłem już pana hrabiego — rzekł. — Muszę go bowiem pożegnać, a ty, moja żono, zechcesz przeprosić naszego gościa raz jeszcze. Sesja rozpoczęła się o drugiej, teraz jest już trzecia, a mam przemawiać.
— Postaram się, mój drogi, aby nasz gość zapomniał o twojej nieobecności — odpowiedziała hrabina z tym samym, co i wprzódy wzruszeniem. Pan hrabia, tu zwróciła się do pana Monte Cristo, raczy spędzić z nami resztę dnia, nieprawdaż?
Niewymownie, niech mi pani hrabina wierzy, jestem wdzięczny za to zaproszenie, ale dziś rano u drzwi państwa wysiadłem z podróżnej kolasy. Nie wiem jeszcze, jak zainstalowano mnie w Paryżu, nie wiem nawet dokładnie gdzie.
Oczywiście sprawa to błaha, ale ma swoje znaczenie.
A więc przyjemność tę odłożymy tylko.
Przyrzekasz nam, pan? Spytała hrabina. Monte Cristo skłonił się w milczeniu, ale tak, iż ów ukłon mógł wyrażać zgodę.
Wtedy nie zatrzymuję pana. Nie chcę bowiem, aby moja wdzięczność stała się nietaktowna lub uciążliwa.
Drogi hrabio, odrzekł Albert, jeśli pan pozwolisz, spróbuję zrewanżować się w Paryżu za miłą grzeczność, jaką wyświadczyłeś mi pan w Rzymie. Kareta moja będzie do pańskiej dyspozycji, póki nie sprokurujesz pan sobie własnych ekwiparzy.
Tysiączne dzięki, panie Albercie, ale zdaje mi się, że Bertuccio zużytkował jak należy 4,5 godziny, które mu dałem. Zastanę chyba u bramy powóz i konie.
Albert, nawykły do fantazji hrabiego, wiedział, że człowiek ten szuka jak Neron, wciąż nowych przeszkód do pokonania. Nie dziwił się więc już niczemu, a tym razem, chcąc się tylko przekonać, w jakiej mierze wykonano rozkazy Monte Cristo, odprowadził go do drzwi pałacu. Hrabia się nie pomylił. Kiedy pojawili się w przedsionku, ten sam lokaj, który w Rzymie doręczył młodzieńcom bilet wizytowy Monte Cristo, zapowiadając im jego odwiedziny, wybiegł przed kolumnadę i kiedy znakomity podróżny ukazał się na ganku, powóz już czekał.